Moi drodzy, stoimy dziś kolejny raz przed stołem Pańskim, przed wieczerzą, przed komunią. I często, jeśli nie zawsze, właśnie w tym momencie jest czytane słowo: albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Temat dzisiejszego kazania zamknąłbym jednym słowem: sprawdzam. A przesłanie, które dziś płynie z tego słowa, to te ostatnie wyrażenie: aż przyjdzie. Wiele razy wspominamy to i czasami mechanicznie już słyszymy to słowo, znamy, ale chciałbym, abyśmy się dzisiaj zastanowili, co to znaczy, że ilekroć chleb jecie, a z kielicha tego Pańskiego śmierć zwiastujecie, aż przyjdzie. 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 Niech to słowo brzmi, kochani, w naszych uszach, w naszych sercach, w naszych myślach: przyjdzie. Kiedyś cytowałem fragment z historii, z pewnego wydarzenia. Posłuchajcie krótkiego tylko fragmentu. Piekarz wkładał chleb do pieca, ale go nie wyjął. W garnku gotowało się mięso, ale nikt go nie zjadł. Żołnierz stał na straży, bankier liczył pieniądze, podróżny zatrzymał się w gospodzie. I tu nastaje wielokropek. I to nie był dzień jak każdy inny. Wydawało się, że tak. Każdy idzie do swojej pracy, robimy to, co robimy codziennie. I wydarzyło się coś nieoczekiwanego. Historia z roku 70. Niedaleko Rzymu, bliżej Neapolu, na terenie dzisiejszych Włoch Zachodnich. Piękne, bardzo bogate miasto Pompeja. Tętniące życiem. Tętniące luksusami. Nie ma żadnej wzmianki o kościele w Pompejach. I jednego dnia coś pokrzyżowało plany wszystkich ludzi. W opisie czytałem kiedyś tak: trujący gaz wdarł się do każdego pomieszczenia. Padał rozżarzony pył, a lawa zrobiła resztę. Nikt nie ocalał. Miasto położone niedaleko wulkana Wezuwiusz. Jednego dnia, pewnej chwili zniknęło wszystko. W jednej chwili nikt się nie spodziewał. I wcale nie był to dzień przyjścia Pańskiego, a jednak ostatni dzień dla tysięcy ludzi. Ba, ostatni dzień dla miasta. Nigdy już nie powstało miasto na tym miejscu. Dzień, który zaskoczył wszystkich. Dzień, który nie był dniem Pańskim. Dzień, który nie był dniem, kiedy przyjdzie Jezus i zabierze wszystkich. Ale dniem, który był ostatni dla wielu. Nie zapomnę rysunku, który kiedyś widziałem. Rysunek bomby atomowej i napis: Panie Bóg, teraz to my decydujemy, kiedy będzie koniec świata. Bracie, siostro, nad czym ty panujesz? Wydaje nam się, że w naszym życiu mamy tak wiele pewnych rzeczy. Oczywiste. Ja już sam mam plany na przyszły tydzień. I to jest oczywiste. Wydaje się, to jest oczywiste. Jakże wiele razy dzień zaskoczył wielu spośród nas. Oto nagle stoimy przed sobą i mówimy: już kogoś nie ma, tego nie ma, tego nie ma. Nagle dzień kogoś zaskoczył. Ale chciałbym, żebyśmy zobaczyli, że to jest realne. Pierwszy Kościół, Pan Jezus poszedł do nieba, zesłał Ducha Świętego. Pierwszy Kościół zaczął posługiwać darami Ducha Świętego. W Dziejach Apostolskich czytamy, że ci ludzie zaczęli iść, oni głosili, uzdrawiali, czynili wielkie, wielkie rzeczy. Kościół Boży był tak poruszony, że sprzedawali, bogaci ludzie sprzedawali wszystko, szukali biednych, kto tylko potrzebuje. Taka była moc. Jak myślicie, co było w ich głowach? Czy ktoś pomyślał, że to ostatni dzień? Jestem przekonany, że byli podobni do nas. Mówili o tym, wspominali to, co Pan Jezus mówił, wspominali to, co jest napisane w Słowie, a jednak myśleli, zewangelizowaliśmy, jutro mamy plan, idziemy dalej. Biblia mówi o jednym z takich ludzi. Pewno skojarzycie, o kim jest mowa. Pełen łaski i mocy, czynił znaki i cuda wielkie pośród ludzi. Nie mogli sprostać mądrości i duchowi w mocy, którego przemawiał. I oto dzień, który zaskoczył wszystkich. Mowa jest o Szczepanie. I poszedł Szczepan do służby. I poszedł, i pracuje. I może ktoś się właśnie nawrócił. I w pewnym momencie zwrot. Nagle wściekłość jakichś ludzi wypchali go poza miasto i zabili. I oto może przełożeni kościoła, ci, którzy myśleli, mamy jeszcze plan dla Szczepana, chcielibyśmy go użyć, nagle dostają informację, nie ma Szczepana. To był ostatni dzień jego. Jest coś, co łączy tę historię. Dzień zaskoczenia. Dzień, którego się człowiek nie spodziewa. Ale jest też coś, co tę historię od siebie odróżnia. Co takiego? Otwórzmy sobie nasze Biblię. Księga proroka Malachiasza, trzeci rozdział księgi Malachiasza od 1 do 8 wersetu. Czytamy tak. Oto ja posyłam mojego anioła, aby mi przygotował drogę przede mną. Potem nagle przyjdzie do swojej świątyni Pan, którego oczekujecie. To jest anioł przymierza, którego pragniecie. Zaiste on przyjdzie, mówi Pan zastępów. Lecz kto będzie mógł znieść dzień jego przyjścia? I kto się ostoi, gdy się ukaże? Gdyż jest on jak ogień odlewacza, jak łuk fołuszników. Usiądzie, aby wytapiać i wyczyścić srebro. Będzie czyścił synów Lewiego, będzie ich płukał jak złoto i srebro. Potem będą mogli składać Panu ofiary w sprawiedliwości. I miła będzie Panu ofiara Judy i Jeruzalemu, jak za dni dawnych, jak w latach minionych. Wtedy przyjdę do was na sąd i rychło wystąpię jako oskarżyciel czarowników, cudzołożników i krzywoprzysięzców, tych, którzy uciskają najemnika, wdowę i sierotę, gnębią obcego przybysza, a mnie się nie boją, mówi Pan zastępów. Zaiste, taka jest prawda. Ja, Pan, nie zmieniam się, lecz i wy nie przestaliście być synami Jakuba. Od dni waszych ojców odstępowaliście od moich przykazań i nie przestrzegaliście ich. Nawróćcie się do mnie, wtedy ja zwrócę się ku wam, mówi Pan zastępów. Lecz wy pytacie, w czym mamy się nawrócić? Czy człowiek może oszukiwać Boga? Bo wy mnie oszukujecie. Lecz wy pytacie, w czym cię oszukaliśmy? W dziesięcinach i w daninach. Czy możecie sobie wyobrazić twarz Szczepana? Wróćmy na chwilę do tamtej historii. I jego ten dzień zaskoczył. Może myślał, jakich to wielkich jeszcze rzeczy będzie czynił dla Boga, dokonywał. I w pewnym momencie wie, że to już ostatnie sekundy jego życia. I to, co czytamy w Dziejach Apostolskich, Szczepan mówi, oto widzę niebiosa otwarte i Syna stojącego po prawicy Bożej. Panie Jezu, przyjmij ducha mego. Nie potrafię sobie wyobrazić tej twarzy. To, co Jurek mówił przed chwilą. Tak, kiedy wczoraj patrzyliśmy na twarz naszej siostry Gosi. Nie da się tego opisać. Tym bardziej, kiedy pomyślę sobie, jak mogła wyglądać twarz Szczepana, który z wielką radością mówi, Panie, przyjmij mojego ducha. Czy wyobrażacie sobie twarze wszystkich ludzi w Pompeji? Jakże tragiczny obraz. Nie wyobrażam sobie inaczej, jak tylko ludzi spanikowanych, uciekających gdzie tylko można, skrywających się gdzie tylko można. Wybiega na ulicę, żeby nie spłonąć w domu, a tam pada z nieba żar. Gorący żar, który topi człowieka. Kiedy próbują się gdzieś schować przed żarem, tak, trujący gaz dociera wszędzie. Znikąd ratunku. Jakże wielkie przerażenie. To, co odróżnia tę historię, to odpowiedź na pytanie z drugiego wersetu z tej księgi Malachiasza. Lecz kto będzie mógł znieść dzień przyjścia Jego? Kto się ustoi, gdy On się okaże? Myślę, że odpowiedzią na to pytanie byłaby nasza mina, wyraz twarzy, gdybyśmy wiedzieli, że to teraz. Że to teraz. Czy to byłaby radość, czy to byłoby przerażenie? Myślę, że również dziś może to być dzień zaskoczenia dla każdego z nas. Jak siebie widzisz, bracie, siostro, w odpowiedzi na te pytanie? Na pytanie wypływające z Bożego Słowa. Kto będzie mógł znieść dzień przyjścia Jego? Kto się ostoi wtedy, kiedy On się okaże? Ktoś powiedział, że poznanie Boga i samego siebie to dwa zawiasy, na których umocowane są drzwi do nieba. Czy jest możliwość, aby otworzyć drzwi bez zawiasów? Można się szarpać. I myślę, że wielu ludzi to robi. Szarpią się. Trochę chrześcijanin, trochę nie. Trochę Boga znam, siebie tak trochę. Jestem pełen usprawiedliwienia dla swojej osoby. Ale przyjdzie dzień. Przyjdzie dzień, kiedy albo tak jak Szczepan zobaczy niebo otwarte, bo znał Boga, znał siebie. Albo rozpacz, bo gdzie są te drzwi, które się otwierają? Oto ja posyłam mojego anioła, aby mi przygotował drogę przede mną. Potem nagle przyjdzie do swojej świątyni. Przyjdzie Pan, którego, uwaga, pierwszy werset, jeśli mógłbyś wyświetlić. Ważne dla nas, dla Kościoła. Potem nagle przyjdzie do swojej świątyni Pan, którego oczekujecie. Którego oczekujecie. To jest anioł przymierza, którego pragniecie. Myślę, że każdy, kto nie oczekuje, kto zapomniał o oczekiwaniu, każdy, kto zapomniał o pragnieniu, a słowo mówi, czytamy w Księdze Objawienia, kto pragnie, niech powie, przyjdź. Kto nie woła, oby nie był zaskoczony. Tak, ten fragment odnosi się głównie do dziesięci, do danin. Nie chcę o tym mówić, ale tym bardziej mnie napawa powagą. Dlaczego? Bo to chodzi o co? O kasę. Chodzi o kasę. Nie chodzi o życie, chodzi o kasę. Coś, co człowieka, przed człowiekiem może zamknąć drzwi do nieba. Ktoś kiedyś mądrze powiedział, że jeśli jest serce zamknięte na Boga, to i portfel jest zamknięty. Myślę, że jedno wypływa z drugiego. Chociaż niekoniecznie, bo może być ktoś hojny, a zamknięty na Boga. Ale zobaczcie, jeśli Bóg mówi, dlatego będziecie zaskoczeni, że oszukujecie mnie tylko w pieniądzach. Można by było powiedzieć, małe zaniedbanie. Małe zaniedbanie. Czy ludzie z zaniedbaniami będą oczekiwać? Chyba każdy, kto boi się przyjścia Pana, każdy, kto boi się tego dnia, albo coś w swoim sercu skrywa, albo czegoś jest niepewny w swoim wnętrzu. I myślę, że to jest tak, jak człowiek ma coś jeden przeciwko drugiemu. kiedy człowiek się poróżni. Kiedy może jeden drugiemu coś zrobił, jeden drugiemu coś jest winny. Czy wyobrażacie sobie, że nagle teraz wchodzimy i rzucamy się sobie na szyję? Raczej nie. Raczej człowiek wtedy zaczyna chodzić innymi drogami. Jarek z tej strony siedzi, to ja pójdę tu. Będę wychodził tak, żeby miniemy się, dobra, był, widzieliśmy, bracie, błogosławię cię, ale dystans, ale jest wtedy dystans. Czy inaczej jest między nami a Bogiem? Bóg tego dystansu nie robi. Ale wtedy, kiedy coś jest w nas, kiedy sami nie jesteśmy pewni, to znaczy, że czegoś się boimy. Kto będzie mógł znieść dzień Jego przyjścia? Kto się ostoi, gdy się ukaże? Pewno większość z was, jeśli sami nie graliście w pokera, to przynajmniej wiecie, na czym poker polega. Znalazłem taki opis tej gry. W pokerze ogromną rolę odgrywają pozory. Każdy twój ruch, gest jest analizowany przez uczestników gry. Tak samo ukrywa się karty wygrywające, jak i te słabe przegrywające. Przerwać grę pozorów może tylko pokerowe sprawdzam. Trzeba wyłożyć karty na stół i wszystko staje się jasne. Czy w kościele nie ma gry w pokera? Nie chcę, żebyście zrozumieli, że jakiekolwiek oskarżenie snuję czy rzucam w kierunku któregokolwiek z was. Bóg mówi, Pan Jezus mówi, wtedy kiedy przyjdzie, oddzielę owców od kozłów, oddzielę prawych od nieprawych, oddzielę posłusznych od nieposłusznych. I wtedy karty zostaną odkryte. I wtedy się okaże, kto przybierał pozór chrześcijaństwa, a kto był gotowy. Nawet jeśli ten dzień zaskoczy, czy będziemy odchodzić z radością, czy z przerażeniem. Pewno i pośród nas mogą być tacy, którzy obawiają się Bożego sprawdzam. Kochani, gdyby teraz, w tym momencie, Bóg to zrobił w twoim życiu, gdyby teraz powiedział sprawdzam, w środę słyszeliśmy kazanie Samuela, który mówił o Górze Karmel, o proroku Eliaszu, który to zrobił, który wtedy powiedział sprawdzam. Kult Baala w narodzie izraelskim tak mocno się rozprzestrzenił, że Eliasz nie wytrzymał. Chcecie się dowiedzieć, jaka jest prawda, to budujcie ołtarze i ja wybuduję. Ich było tysiące ludzi. Ale wtedy znamy z historii biblijnej. Bóg przyszedł i ofiara Eliasza zapłonęła. Ktoś to fajnie tak opisał. Cała wielogodzinna gra pozorów czcicieli Baala, modlitewny trans i szał, znacząca przewaga liczebna okazała się blefem. Ilekroć z kielicha tego jecie, z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. A gdyby to było dzisiaj, stajemy przy wieczerzy i w tym momencie Bóg mówi: sprawdzam. Nawet gdy jesteśmy w kościele. Otwórzmy sobie list do Hebrajczyków, 3 rozdział, od 4 wersetu. 3 rozdział listu do Hebrajczyków, od 4 wersetu i dalej czytamy tak. Albowiem każdy dom jest przez kogoś budowany, lecz tym, który wszystko zbudował, jest Bóg. Wszak i Mojżesz był wierny jako sługa w całym domu jego, aby świadczyć o tym, co miało być powiedziane. Lecz Chrystus jako Syn był ponad domem jego, a domem jego my jesteśmy, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie, ufność i chwalebną nadzieję. Dlatego, jak mówi Duch Święty, dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak podczas buntu w dniu kuszenia na pustyni, gdzie kusili mnie ojcowie wasi i wystawiali na próbę, chociaż oglądali dzieła moje przez 40 lat. Dlatego miałem wstręt do tego pokolenia i powiedziałem: zawsze ich zwodzi serce. Nie poznali też oni dróg moich, tak, iż przysiągłem w gniewie moim, nie wejdą do odpocznienia mojego. Tyle tysięcy ludzi wybranych. A jednak nie ostali się, gdy się ukazał. Kiedy rozmawiam z wierzącymi, czasami słyszę, jak rozmawiamy na temat tego, tych 40 lat, jak to Izrael szedł, co oni doświadczali, raczej z taką, może nie pogardą, ale coś w tym rodzaju. Jak oni mogli? Przecież co? Przecież tacy sami ludzie jak ty i ja. Przecież mogli doświadczać tego samego, co my. Oczywiście, my nie przeszliśmy przez morze. Nie mieliśmy takiej manny, mamy inną. Jaki dom zbudowałeś, bracie, siostro? Jest napisane, jeśli ktoś zbuduje dom ze złota, srebra czy inne, ze słomy, przyjdzie czas, kiedy w ogniu to się wszystko okaże. Kiedy przyjdzie ogień i wtedy zobaczymy, co zostało z naszego domu, co zostało z naszego budowania. Czy możemy stanąć jak Szczepan, bo co mnie jeszcze trzyma, przecież wszystko mam u Ciebie. Teraz mogę tylko zawołać: przyjmij mojego ducha. Teraz. Wróćmy do listu do Hebrajczyków. 3 rozdział od 12 wersetu. Czytamy dalej. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku. Gdy się powiada dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu. Kto to byli ci, którzy usłyszeli, a zbuntowali się? Czy nie ci wszyscy, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza? Do kogo to miał wstręt przez 40 lat? Czy nie do tych, którzy zgrzeszyli, a których ciała legły na pustyni? Komu to przysiągł, że nie wejdą do odpocznienia Jego, jeśli nie tym, którzy byli nieposłuszni? Widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary. Gdy wtedy obietnica wejścia do odpocznienia Jego jest jeszcze ważna, mniejmy się na baczności, aby się nie okazało, że ktoś z was pozostał w tyle. I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym. Lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je przyjęli. Dla tamtych słowo usłyszane przydało się na nic. Ile kazań, bracie, siostro, słyszałeś już w swoim życiu? Ile przeczytanego słowa w twoim życiu? I teraz, jak w tym świetle wygląda twoje życie? Tak myślę sobie, że to może być podobnie jak z butami. Jeśli przykładamy do butów środek czyszczący, to one się świecą, to z daleka widać, że te buty są czyste. Jeśli przykładamy do naszego życia środek czyszczący, którym jest Boże Słowo, to powinno być z daleka, to powinniśmy z daleka lśnić Bożą chwałą. To powinniśmy być jak Szczepan, którego blask nie mogli znieść inni. Jeśli przyjdzie dzień zaskoczenia do naszego życia, jeśli będziemy błyszczeć Bożą obecnością, czym się martwić? Pierwszy list Jana, 2 rozdział od 3 wersetu, czytamy takie słowa. Pierwszy list Jana, 2 rozdział od wersetu 3. A z tego wiemy, że Go znamy, jeśli przykazania Jego zachowujemy. Kto mówi, znam Go, a przykazań Jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Blef. Lecz kto zachowuje słowo Jego, w tym prawdziwie dopełnia się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w Nim jesteśmy. Kto mówi, że w Nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak On postępował. Prawda? Powiedzmy każdy o swoim życiu, prawda? Kto mówi, że w Nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak On postępował. Prawdziwe sprawdzam zaczyna się od nas samych. Ale żeby sprawdzić, trzeba te karty odkryć. Trzeba to odkryć. Trzeba realnie spojrzeć na rzeczywistość. W jakim miejscu jestem? Może poszukać w duszy, jeśli rozum próbuje usprawiedliwiać, zakrywać. Masz obawy czy nie? Boisz się czy nie? A Ale wcześniej też w tym liście są wspaniałe słowa, o których zapomnieć nie możemy. Pierwszy list Jana, drugi rozdział od pierwszego wersetu. Pierwszy i drugi werset mówi tak. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśliby kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze. Nie tylko za nasze, ale za grzechy całego świata. Nie sposób chodzić po tym świecie, nie brudząc sobie butów. Nie sposób chodzić po tym świecie, aby grzech gdzieś tam się nie, do jakiegoś miejsca mnie samego nie dokleił. Ale mamy Boże Słowo, które jest lustrem, które pokazuje, jesteś czysty czy nie. Mamy Ducha Świętego, który nas przekonuje o sprawiedliwości, o sądzie. Mamy Jezusa Chrystusa, który jest przebłaganiem za nasze grzechy. Dlatego to słowo mówi, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Nie można pominąć tego słowa, że przyjdzie. To nie ma wtedy sensu. Bo jeśli nie przyjdzie, to po co o tym pamiętać? Śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. A jeśli przyjdzie, to stając do wieczerzy, powinniśmy wtedy prześwietlać samych siebie. Panie, właśnie dlatego mamy wieczerzę, komunię, jakkolwiek nazywać. Mamy tą pamiątkę, którą Pan Jezus ustanowił. Po to, abyśmy pamiętali, że On przyjdzie. Po to, abyśmy pamiętali, że jeśli nasze życie nie jest takie, jak być powinno, to możemy jeszcze teraz coś z tym zrobić. Aby ten dzień nie zaskoczył nikogo. I przeczytam słowo, które jest czytane w czasie wieczerzy. Z pierwszego listu do Koryntian, 11 rozdział od 23 wersetu. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 11 od wersetu 23 czytamy tak. Albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane. To czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie kielich po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze w mojej krwi. To czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Przeto ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. Niechże więc człowiek, powtórzę, niechże więc człowiek samego siebie doświadcza. Niechże więc człowiek sam dla siebie będzie sędzią. I tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny je i pije. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. Jak myślisz, bracie, siostro, czy Bóg chce, abyś dzisiaj przystępowała do stołu Pańskiego? Czy Bóg nie zna twojego wnętrza? Czy Bóg nie zna twojego życia? Czy Bóg nie zna tej realności? On nie musi mówić sprawdzam. On to wie. To my to musimy zrobić. To my musimy odwrócić tą kartę swojego życia, spojrzeć na nie i powiedzieć sprawdzam. Jeśli tego nie robimy, mówi tutaj Boże Słowo, dlatego jest między wami wielu słabych, niemało zasnęło. A jeśli odkrywamy, a jeśli widzimy z przerażeniem, Boże, to nie jest tak, jak być powinno. Mamy orędownika, Jezusa Chrystusa, bo On jest ubłaganiem za grzechy nasze. Dlatego wieczerza ma być sprawowana w Kościele. Nie tylko, abyśmy pamiętali o tym, ale byśmy sobie przypomnieli, abyśmy przez to mogli stanąć przed Bogiem i powiedzieć, Panie, przepraszam. Możemy to zrobić? Zanim rozpoczniemy wieczerzę, chciałbym, abyśmy mieli czas odkrywania samego siebie przed Bogiem. Chciałbym, byśmy mieli czas, abyśmy mogli przynieść to przed Jego oblicze. Przyznać się, Panie, tak jest, właśnie tak. Dlatego potrzebuję Ciebie. Dlatego potrzebuję, abyś Ty obmył moje grzechy. Potrzebuję być sędzią dla samego siebie. I chcę mieć społeczność z Tobą przez chleb i przez wino. Panie, dziękuję Ci. Dziękuję, Panie, za to, że jesteś tym, który zna wszystko. Panie, znasz każdą prawdę. Znasz, Panie, nawet to, co pochowaliśmy przed samymi sobą. Nawet to, co schowaliśmy gdzieś głęboko w zapomnieniu. Dziękuję Ci za Ducha Świętego. I tak proszę, Duchu Święty, odkrywaj przed nami dzisiaj. Odkrywaj, Panie, wszelkie przeoczenie. Odkrywaj, Panie, wszelki grzech, wszelką nieprawość. Ojcze, dziękuję Ci za ofiarę, którą złożyłeś z Jezusa Chrystusa. Panie Jezu, dziękuję Ci. Dziękuję za Twoje słowo pragnę, kiedy wisiałeś na Golgocie, kiedy wisiałeś, Panie, na krzyżu, kiedy widziałeś każdy jeden grzech, kiedy widziałeś każde jedno przewinienie moje i każdego z nas. Tak, Panie, Twoje słowo mówi, że nie ma ani jednego sprawiedliwego. Panie, i ja nie chcę się poczytywać do grona sprawiedliwych. Ale ja potrzebuję, Panie, jak każdy z nas, potrzebuję, Panie, Twojego odkupienia. Potrzebuję, Panie, Twojej świętej krwi, abyś mnie obmywał. Panie, proszę o Twój Kościół. Proszę, Panie, o każdą jedną osobę na tym miejscu. Panie, jeśli nawet nam się wydaje, że popełniliśmy coś tak karygodnego, to wierzę, Panie, że Ty umarłeś za wszelki grzech. Wszelkie przewinienie wziąłeś na siebie. Nie pozwól, Panie, aby przeciwnik, aby szatan oskarżał kogokolwiek. Wtedy, kiedy przychodzimy w pokorze, Panie, przed Twoje oblicze. Wtedy, kiedy wyznajemy Tobie grzechy nasze. Panie, Nie chcemy, aby ktokolwiek z nas, przystępując do stołu Twojego, do wieczerzy, aby ktokolwiek, Panie, z nas doświadczał choroby, słabości czy czegokolwiek. Ale chcemy, Panie, doświadczać tego, co obiecałeś, że Twoimi silnościami, Panie, jesteśmy uzdrowieni. Twoimi silnościami, Panie. Panie, tak chcemy doświadczać Ciebie, Panie, Twojej mocy i w wieczerze. Tak, Panie. Jeśli jest jakakolwiek, Panie, choroba, jakakolwiek niemoc, jakiekolwiek, Panie, zniewolenie, proszę, Panie, abyś Ty się z tym rozprawiał. Panie, chcemy do Ciebie przynosić nasze słabości, wszystkie słabości. Chcemy, Panie, abyś Ty stał się mocą. Tak, Panie, jak Twoje słowo nam obiecuje. Mocą dla każdego, kto wierzy w Ciebie. Dla każdego, kto Tobie ufa.